Umiłowani w Panu naszym, bracia i siostry, może nie ze wszystkimi miałem przywilej przywitać się, uścisnąć dłoń, dlatego też z tego miejsca to czynię. Pokój Wam. Chciałbym jeszcze przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia od pozostałych członków ze Zboru Ludu Pana w Oleszycach. Jak również do tych pozdrowień dołącza się mój tata, który pozostał w domu. W obecnej chwili mamy się zastanowić nad pewnym rozważaniem, które jest zatytułowane Ofiara za grzech w dzień pojednania lub jak brat określił w dzień przykrywania. Wcześniej mieliśmy możliwość słyszeć lekcja odnośnie okupu i wartości wypływających z niego. W obecnej lekcji spojrzymy prawie, że na to samo dzieło zbawienia, lecz z innego punktu zapatrywania. Tak jak brat wspomniał, okup jest rzeczą najważniejszą, lecz ofiara za grzech dostarcza inne szczegóły dzieła zbawienia. W tym rozważaniu będziemy wskazywać prawie na te same wydarzenia, ale z innego punktu, nie z punktu okupu, ale ze spojrzenia jako ofiara za grzech. I to ofiara za grzech w dniu pojednania, w jednym szczególnym dniu. Apostoł Paweł w liście do Żydów nawiązuje do tych wydarzeń w 9 rozdziale, gdzie na początku przedstawia przybytek, który składa się z dwóch części, opisuje sprzęt, jaki w tym przybytku się znajduje i w 6 wersecie pisze tak. A to, gdy przygotowano, do pierwszego przybytku zawsze wchodzą kapłani, służbę przeprawując. Ale do drugiego, raz w rok, sam najwyższy kapłan, nie bez krwi, którą ofiaruje sam za się i za ludzkie nieświadomości. Przez to daje znać Duch Święty, iż jeszcze nie była objawiona droga do świątnicy, póki jeszcze trwał pierwszy przybytek, który był wzorem na teraźniejszy czas, w którym dary i ofiary bywają ofiarowane. I 11 werset apostoł pisze, ale Chrystus przyszedłszy, najwyższy kapłan przyszłych dób, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie tego budynku, ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoją wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie. Zastanawiając się nad tym, apostoł przedstawia, wskazuje na przybytek, który był uczyniony w narodzie izraelskim i wskazuje na naszego Pana, że to było cieniem na pewne inne rzeczy wyższe i do zupełnie innego przybytku wszedł najwyższy kapłan, Pan Jezus, mówi z krwią, nie kozłów i cielców, ale z krwią własną. Apostoł wskazuje, że do drugiej części przybytku świątnicy najświętszej wchodził raz w rok najwyższy kapłan, który jest, mówi, wzorem. To wszystko jest wzorem na teraźniejszy czas. Nasuwałoby się pytanie, na jaki czas? Co to wskazuje na teraźniejszy czas? Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale i 17 werset mówi, że rzeczy są cieniem przyszłych dóbr. Że te wszystkie rzeczy są cieniem przyszłych dóbr. Apostoł tutaj określa, że jest wzorem. Wzorem na teraźniejszy czas, moglibyśmy powiedzieć, na wiek Ewangelii. To, co działo się w tym dniu, raz w roku, ma wskazywać na wiek Ewangelii. Na wydarzenia wieku Ewangelii. I apostoł mówi, że w którym dary i ofiary bywają ofiarowane. Pytanie się nasuwa też, jakie ofiary? Ofiary w figuralnym przybytku były czynione ze zwierząt, ścielca i kozła. Ich krew była wnoszona przez najwyższego kapłana Arona do świątnicy najświętszej. To wskazuje, że najwyższy kapłan przyszłych dóbr, apostoł mówi, że przez własną krew swoją wszedł do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie. Nie wszedł z krwią cielców, nie wszedł z krwią kozłów, tych literalnych, ale opisuje, że wszedł z własną krwią. Apostoł w tym rozdziale opisując przybytek, mówiąc o ofierze dnia pojednania, daje nam do zrozumienia, aby zastanawiać się nad figuralnymi rzeczami, aby z tych figuralnych rzeczy wyciągać lekcje dla nas. Przez sprawowanie ofiar, a szczególnie ofiary dnia pojednania, naród izraelski miał wiele łask. Byli pojednani z Bogiem na rok czasu. Ktoś mógłby zapytać, bracie, czy okup nie wystarcza? Dlaczego ty chcesz mówić o ofiarach i o pojednaniu przez nie? Przecież w mniejszej lekcji słyszeliśmy wykład odnośnie okupu, odnośnie tego, że on jest rzeczą najważniejszą. I ja nie chciałbym temu zaprzeczać, ale chciałbym wskazać, to, co brat wcześniej wspomniał, że okup dostarcza równoważnej ceny. Lecz pojednanie to jest coś innego. To znaczy, że doprowadzić poróżnionych do zgody. I dalej spojrzymy, kto potrzebuje takiego pojednania. A więc tego pojednania potrzebuje człowiek, potrzebuje Adam, potrzebuje cały rodzaj w nim, ludzki w nim reprezentowany. Adam, przekraczając prawo Boże, popadł w niełaskę o Boga, został potępiony, odpadł od społeczności z Bogiem, a z nim zarazem cały rodzaj ludzki. Lecz według rozporządzenia boskiego potępienie ma być to odjęte i rodzaj ludzki przyprowadzony do zupełnej harmonii z Bogiem. I to dzieło przyprowadzenia ludzkości do harmonii z Bogiem nazywamy dziełem pojednania, które w figurze było przedstawione przez wielki dzień pojednania. Opis tych ofiar jest zawarty w trzeciej księdze Mojżeszowej, 16 rozdziale. Może troszeczkę później do rozważania też przyjdziemy. Podstawą pojednania, moglibyśmy powiedzieć, jest okup dany przez Pana Jezusa, ponieważ jest to dość rzecz najważniejsza. Lecz dość często w naszych rozważaniach używamy pewnych takich terminów i czasami słuchając, nam rzeczy się stają jak gdyby niezrozumiałe. Dość często słyszymy ofiara za grzech, ofiara okupowa. I ofiara za grzech dnia pojednania. Chociaż Pismo Święte jeszcze o innych ofiarach mówi, jak spokojne, całopalenia, ale chciałbym podkreślić, że te wszystkie określenia łączy ich razem jeden wyraz. Łączy ich ofiara. Więc nasuwa się pytanie, co to jest ofiara? Co rozumiemy przez ofiarę, nie zastanawiając się jeszcze za kogo ona jest składana? Ofiara to dar składany Bogu w celu przebłagania. Ofiara to dar składany w celu odsunięcia niebezpieczeństwa. Ofiara to dar dziękczynny. Ofiara to złożenie daru z własnego życia dla pewnego celu. Jeśli rozważamy, że ofiara ma być złożona Panu Bogu, to do takiej ofiary z rozporządzenia Pana Boga, które zostało ukazane przez zakon, do składania takiej ofiary był upoważniony najwyższy kapłan. Inni byli tylko, moglibyśmy powiedzieć, asystentami. Co to oznacza? To oznacza, że dar staje się ofiarą, gdy jest składany dla pewnego celu. W narodzie izraelskim cielce, kozły były zabijane właściwie na co dzień dla pokarmu, lecz one nie były ofiarą. Lecz jak składał kapłan, lecz najwyższy kapłan mógł z tych zwierząt uczynić ofiarę. Składać zwierzę na ofiarę. I składał to dla pewnego celu. Dość często, to znaczy mamy wspomniane tak, że jeśli człowiek się grzechu dopuścił, to miał przynosić zwierzę na ofiarę. Lecz całego dzieła ofiarowania dokonywał najwyższy kapłan. Wtedy była w pełni, wtedy ten dar był w rzeczywistości ofiarą. Ofiara okupowa. To oznacza, że okup jest wielkim darem dla człowieka. Okup był konieczny na uwolnienie człowieka z niewoli śmierci i grzechu, chociaż człowiek na to nie zasługiwał, ponieważ kara za grzech jest śmierć. Lecz otrzymał wspaniały dar. I apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 5 rozdziale, od 15 do 17 wersetu wspomina, że usprawiedliwienie jest wielkim darem dla człowieka. Lecz ofiara okupowa to również wielkie poświęcenie ze strony Pana Jezusa. To wielkie oddanie, to wyrzeczenie się stanu duchowego, które posiadał na rzecz stanu ziemskiego. Ofiara to oddanie życia, ofiara to śmierć i moglibyśmy powiedzieć śmierć za Adama. Okup został złożony. Rozpoczęcia tego dzieła okupu, brat wspominał, odbyło się w Jordanie. Okup został złożony, ale popatrzmy, braterstwo, że grzech pozostał. Pomimo, że okup został złożony, grzech pozostał, ponieważ Adam jest w grobie. Ludzkość dalej grzeszy. Lecz ten grzech ma być przykryty. I to przykrycie tego grzechu już było okazane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 3 rozdziale, a 21 wersecie. Tam, po przestępstwie pierwszych rodziców, kiedy oni poznali nagość, poznali swój grzech, Pan Bóg uczynił im przykrycie. Aby było to przykrycie, musiała nastąpić śmierć zwierzęcia. Z pewnością był to baran, aby przykryć nagość grzech, aby przykryć grzech Adama i Ewy. Dlatego też ten dzień pojednania jest nazwany dniem przykrywania, przykrycie grzechu. Co to oznacza? Jest to zastosowanie śmierci. Dlatego dzień pojednania nazywamy tym dniem przykrywania. Ofiara z grzech nie tylko ukazuje śmierć, nie tylko ukazuje okup, ale szczególnie pokazuje sposób, w jaki będzie zastosowany, czyli skuteczny na zgładzenie grzechów całego świata. Zauważmy, że nie tyle ofiara za grzech mówi o cenie, ale mówi o sposobie, w jaki sposób okup zostanie zastosowany na zgładzenie grzechu całego świata. Dlaczego Pan Bóg dał takie szczególne zarządzenie odnośnie ofiary za grzech? Czy okup nie daje wszystkiego? Okup daje wszystko dla człowieka. Daje człowiekowi możliwość powrotu do społeczności z Panem Bogiem. Pan Jezus, oddając swe życie, oddał wszystko. To znaczy zapłacił dostateczną cenę. Życie za życie. a więc nic mu nie pozostało z jego doskonałego człowieczeństwa. Bo nie mogło mu pozostać, bo gdyby mu pozostało, to nie zapłaciłby równoważnej ceny. Ale jak wiemy, że Pan Jezus zmartwychwstał i nasuwa się, na jakiej podstawie? Co było uwarunkowane, że Pan Jezus może zmartwychwstać, że Pan Jezus nawet może dostąpić wyższej chwały, jaką posiadał? A więc śmierć Pana Jezusa jako ofiara za grzech miała podwójne znaczenie. Po pierwsze, ona była ofiarą za człowieka. To znaczy, że Pan Jezus złożył równoważną cenę za Adama, a w nim reprezentowany rodzaj ludzki. I po drugie, śmierć Pana Jezusa w sposób szczególny, w sposób ofiarniczy przez 3,5 lata była środkiem, przez który On, Pan Jezus, mógł dostąpić najwyższego wyniesienia, wysokiej nagrody, boskiej natury. A widzimy, że śmierć Pana Jezusa w sposób ofiarniczy przyniosła korzyści dla całego rodzaju ludzkiego, jak również korzyści dla samego Pana Jezusa. Pan Jezus przez swą wierność i posłuszeństwo otrzymał godność najwyższego wyniesienia do boskiej natury i chwały. Ale z tejże śmierci jeszcze inne wypłynęły wartości, z tej śmierci oddanej w szczególny sposób, w sposób ofiarniczy. Po pierwsze, to co i brat w wcześniejszym wykładzie wspominał, że wypłynęły korzyści dla narodu izraelskiego. Naród izraelski znalazł się pod podwójnym przekleństwem grzechu Adamowego i zakonu. Ponieważ zobowiązuje się wobec Pana, że wszystko, co Pan będzie mówił, uczynimy, ale w rzeczywistości tego nie czynili. Przez zachowanie zakonu mogli otrzymać życie wieczne, a nieprzestrzeganie doprowadzało ich do śmierci. Pan Jezus urodził się pod zakonem, dlatego Jego ofiara mogła być zastosowana za Żydów. Pan Bóg w swoim zarządzeniu zamierzył też dać oblubienicę Chrystusowi, dać Kościół, aby był częścią Jego ofiary. Nie częścią dzieła okupu, nie częścią równoważnej ceny, ale jako ofiary, którą Jezus składał w sposób szczególny, w sposób ofiarniczy, która to ofiara przyniosła Jemu błogosławieństwo i przyniesie tym wszystkim, którzy staną się częścią Jego ofiary. Ojciec Niebieski zaprasza nas, zaprasza mnie, was, braterstwo, do przyjęcia uczestnictwa w cierpieniach Chrystusowych, ale zaprasza to dla pewnego celu, abyśmy mogli cierpieć, a zarazem z Nim w przyszłości i królować. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale, a 11 i 12 werset tak pisze. Jeśli z Nim cierpimy, to mówi, że z Nim też królować będziemy. Jeśli z Nim umrzemy, z Nim też będziemy ożywieni. Co to oznacza? To znaczy, że jeśli z Nim, mówi, cierpimy, z Nim będziemy królować. Lecz wcześniej wspomina, że jeśli z Nim umrzemy, z Nim też będziemy ożywieni. Co znaczy z Nim umrzeć? Apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, a od 5 wersetu pisze. Bo jeśliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni będziemy. To wiedząc, że stary nasz człowiek z Nim jest ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, abyśmy już więcej nie służyli grzechowi, bo ktoś umarł, usprawiedliwiony jest grzechu. Jeśliśmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy. Apostoł Paweł mówi, aby umrzeć z Nim. Mówi, że wespół z Nim jesteśmy ukrzyżowani. To oznacza, że mamy wespół z Nim brać we wszystkim udział. I przy naszym chrzcie, że są wypowiadane słowa, że jest to chrzest, nie w śmierć, ale w śmierć Chrystusa, są to głębokie znaczenie tych słów, że my się poświęcamy, aby mieć udział w jednej śmierci razem z naszym Panem. Za śmierć z Nim jest ożywienie, za cierpienia z Nim jest królowanie. Ofiara za grzech dnia pojednania pokazuje sposób, w jaki cena okupu jest użyta, czyli ukazuje sposób, jaki jest skuteczna na zgładzenie grzechu całego świata. Ofiara za grzech dnia pojednania Izraela wskazuje na ofiarę Pana Jezusa, który stanowił cenę okupu. Lecz to jest ofiara pojednania, jest to zupełnie inny obraz. Ten obraz pokazuje, jak Pan Bóg uznaje zasługi Pana Jezusa za ludzkie grzechy. Cały sposób przyjęcia zasług pokazany jest w dniu pojednania, a szczególnie ukazany jest w jego części, gdy była składana ofiara za grzech. Ta ofiara za grzech dnia pojednania składała się z dwóch części. Tam w opisie mamy wspomniane, że były składane dwa zwierzęta. Może odczytamy niektóre wersety z 16 rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej. Od trzeciego wersetu. A tak wchodzić będzie Aaron do świątnicy z cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na ofiarę całopalenia. W szatę lnianą poświęcenia obleczę się, a ubiory lniane będą na ciele jego, pasem lnianym opaszę się i czapkę lnianą włoży na głowę. Szaty święte są i umyję wodą ciało swoje i obleczę się w nie. A od zgromadzenia synów izraelskich weźmie dwóch kozłów na ofiarę za grzech i jednego barana na całopalenia. I będzie ofiarował Aaron cielca swego na ofiarę za grzech i uczyni oczyszczenie za się i dom swój. Weźmie też dwóch kozłów i postawi je przed Panem od drzwi namiotu zgromadzenia i rzuci Aaron na oba kozły losy. Los jeden Panu, a los drugi Azazelowi. I będzie ofiarował Aaron onego kozła, na którego padł los Panu, i ofiarować go będzie za grzech. Ale na kozła, na którego padł los Azazela, postawi żywego przed Panem, aby oczyszczenie uczynił przezeń i wypuścił go do Azazela na puszczę. I będzie ofiarował Aaron cielca na ofiarę za grzech swój i oczyszczenie uczyni za się i za dom swój. Zauważmy na ten ostatni werset, że w tym przypisie, w dniu pojednania, Aaron ma oczyścić, złożyć ofiarę cielca i oczyścić, dokonać oczyszczenia za się i za dom swój. Dzień pojednania został ustanowiony, aby być obrazem na rzeczy przyszłe. Ukazuje na wiek Ewangelii oraz na czas całkowitego pojednania rodzaju ludzkiego z Bogiem. Lecz ofiara dnia pojednania wskazuje tylko i wyłącznie na wiek Ewangelii. Wskazuje na ofiarę wieku Ewangelii. Całe dzieło ofiary dnia pojednania dokonywał najwyższy kapłan. I ten najwyższy kapłan był pomazany na ten urząd, co czytamy w 32 wersecie tego rozdziału. Że do tego urzędu pomazał go sam Ojciec Niebieski, sam Bóg. To jest wykazane w 8 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej. Przy poświęceniu kapłanów, że całego rytuału poświęcenia dokonywał Mojżesz, który wskazuje na prawo Boże, który wskazuje na zakon, a więc tego poświęcenia kapłana dokonał sam Pan Bóg. Był ubrany w szaty lniane, nie w szaty, które chodził na co dzień czci i chwały, ale w szaty lniane, które są symbolem czystości i sprawiedliwości. I tak przygotowany najwyższy kapłan, gotowy do sprawowania ofiary dnia pojednania, wskazuje na naszego Pana, najwyższego kapłana, z boskim umysłem, będąc pomazany i spłodzony z ducha, lecz jeszcze nienarodzony, był gotowy do wykonania ofiary dnia pojednania. Ta ofiara za grzech dnia pojednania, wspomnieliśmy, że składa się z dwóch części. Pierwsza część ofiara to jest ofiara cielca. I ona miała być złożona dla pewnego celu. Na ofiarę za grzech za się i za dom mój. Cielec przedstawia Pana Jezusa w wieku 30 lat. Doskonałego człowieka. Wyobraża doskonałe człowieczeństwo naszego Pana. Lecz ofiara cielca, że oddał samego siebie i umarł za nas. Pan Jezus tam, nad Jordanem, kiedy przyszedł do Jana, aby być uchrzczonym, był wypełnieniem obrazu cielca zabitego w dniu pojednania. Gdzie mówi, oto idę, na początku ksiąg napisano o mnie, abym czynił, o Boże, wolę Twoją. Kiedy Pan Jezus przyszedł na Jordan i chciał być ochrzczony przez Jana, Jan gorąco się zbraniał. Lecz Pan Jezus do niego mówi, co mamy wspomniane w Ewangelii Mateusza, 2 rozdziale i 15 wersecie. Zaniechaj, dokonaj tego czynu. I jeszcze bardzo ważne słowa. Aby wszelka sprawiedliwość się dokonała. W tym czasie mówi, aby wszelka sprawiedliwość się dokonała. Tam Pan Jezus stawia swoje doskonałe człowieczeństwo. Doskonałe życie. Lecz wypełnienie ofiary za grzech ukazanej w cielcu trwało przez 3,5 lata misji naszego Pana. Ten cielec w obrazie był zabijany na dziedzińcu. Dziedziniec wskazuje na stan wiary i harmonii z Panem Bogiem. Jezus posiadał ten stan. Był doskonałym człowiekiem, kiedy ofiarował samego siebie jako pozaobrazowy cielec na ofiarę za się i za dom swój. Ofiara ma być złożona za się, za swoje ciało, za kapłanów, bo oni reprezentowani są w Jego ciele. Inaczej mówiąc, za Chrystusa, to wskazuje na ofiarę za kapłanów w wieku Ewangelii. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, 12 rozdział i 27 werset mówi, lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym. Że wy jesteście ciałem Chrystusowym. Jesteście złączeni z głową. Jesteście złączeni z najwyższym kapłanem. W liście do Rzymian, 12 rozdział, 5 werset mówi, tak wiele nas jest jednym ciałem w Chrystusie. I miał złożyć tą ofiarę cielca za dom swój. Literalnie to składał za pokolenie Lewiego. Moglibyśmy powiedzieć za wszystkich wierzących w obecnym wieku. za domowników wiary, za tych, co pragną służyć rzeczom świętym, pragną przybliżyć się do Boga. Wspomniałem o zabiciu cielca. I za kogo ten cielec miał być, za kogo ta ofiara miała być składana? Lecz ta ofiara na tym się nie kończy. Krew z tej ofiary miała być wniesiona do świątnicy najświętszej. Lecz aby najwyższy kapłan mógł wejść do świątnicy najświętszej z krwią ofiary, to coś musiał jeszcze uczynić. I mamy zanotowane, że brał tą kadzielnicę z węglem palącym się z ołtarza oraz dwie garści wonnego kadzidła utłoczonego. I z tym wszystkim wchodził do pierwszej części przybytku, to co określamy poza pierwszą zasłonę, do świątnicy, gdzie znajdował się ołtarz, złoty stół, świecznik. Na tym ołtarzu złotym, lub inaczej nazwanym na ołtarzu tlenia, najwyższy kapłan ustawia kadzielnicę i kruszy na nią kadzidło. W ten sposób powstała woń. Wonny dym, który wypełniał świątnicę świętą i przedostawał się do świątnicy najświętszej i okrywał ubłagalnię. Dopiero wtedy najwyższy kapłan, wchodząc pod zasłoną, schając się, wchodził do świątnicy najświętszej z krwią cielca, a później z krwią kozła. Podobnie i nasz Pan znalazł się w świątnicy. Po swoim poświęceniu został spłodzony z ducha, pomazanym na kapłana. Jego doskonałe człowieczeństwo zetknęło się z próbami życia reprezentowanego przez ogień. Wywołało doskonałe posłuszeństwo woli Ojca, woli Bożej. To posłuszeństwo Pana Jezusa wydało przyjemny zapach, miłą woń. To jest 3,5-letni okres kadzenia w świątyni świetnej, w stanie poświęcenia, w stanie spłodzenia z ducha. Pan Jezus przychodzi poza wtórą zasłonę. To wskazuje na Jego śmierć. Wskazuje na to, że Pan Jezus przez 3 dni był pod zasłoną. Że Pan Jezus przez 3 dni był w grobie. Potem wstał. Ale wstał już nie jako człowiek. Wstał w boskiej naturze. Wstał bez ciała. I apostoł Paweł w liście do Koryntian, 15 rozdział, 43 werset mówi: bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone duchowe. Na innym miejscu, że ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie może. Kapłan w miejscu najświętszym przedstawia krew, ofiarę cielca. Przedstawia ją Bogu Ojcu przez pokrupienie ubłagalni. Lecz to wszystko najwyższy kapłan dokonywał za się i za dom swój. To, drodzy braterstwo, wskazuje, że pierwszym dziełem zmartwychwstałego Jezusa, pierwszym dziełem po wniebowstąpieniu po 40 dniach, będzie przedstawienie swojej ofiary za grzech, w pierwszej kolejności za kapłanów, czyli swoich naśladowców, za ciało swoje, jak również za domowników wiary. Moglibyśmy powiedzieć, jak również za klasę wielkiego grona. A więc trzeciego dnia nasz Pan powstał, zmartwychwstał poza drugą zasłoną, na duchowym poziomie, zupełnie doskonały jako nowe stworzenie. Od tego czasu w żadnym znaczeniu tego słowa nie jest już człowiekiem, bo swoje człowieczeństwo złożył, co było ukazane w cielcu. Mógł przychodzić i odchodzić jako wiatr, ukazywać się w różnych postaciach. Potem, gdy wstąpił do nieba, jako wielki arcykapłan zabrał z sobą krew, która przedstawia jego ofiarowane życie, i stawił się przed oblicznością Bożą, aby tam dokonał pokropienia krwią ubłagalnie. To pokropienie krwi było czynione na pojednanie, ale nasuwa się pytanie, czy Pan uczynił to pokropienie od razu za wszystkich ludzi? To, co wspominaliśmy, że miał dokonać za się i za dom mój. To pojednanie zostało uczynione dla pewnej szczególnej klasy. Pojednanie zostało uczynione za klasę kapłańską, za naśladowców Jego i rodzinę Jego, czyli domowników wiary. Czyli inaczej chcielibyśmy powiedzieć, że kiedy Pan Jezus przyszedł po 40 dniach, wszedł do nieba, poza którą zasłonę, to tą krew zastosował za szczególną klasę, za nas, za mnie, za ciebie, bracie, za ciebie, siostro. Od nas zależy tylko, czy z tego zechcemy skorzystać, o czym za chwilę będziemy mówić. Chciałbym wspomnieć jeszcze, że kiedy ta ofiara cała dokonywała się, to jednocześnie sprawione to wszystko było przez ogień. W tym samym czasie paliło się 3 ognie. W czasie sprawowania ofiary palił się ogień w świątnicy, który został przyniesiony z ołtarza miedzianego z dziedzińca, na dziedzińcu i za obozem. Te 3 ognie, 3 obrazy określają ofiarę naszego Pana z 3 punktów zapatrywania. Ogień w świątnicy świętej, na złotym ołtarzu, na ołtarzu kadzenia wskazuje na przyjemną woń, na wypływającą przyjemną woń, na boski pogląd na ofiarę naszego Mistrza. Ta ofiara była przyjemną wonnością, która spoczęła na ubłagalni i poprzedziła wejście Pana do świątnicy, czyli poprzedziła wejście Pana do nieba. Ogień drugi na dziedzińcu, na ołtarzu miedzianym, gdzie były palone tłustości cielca, przedstawia ofiarę naszego Pana, widzianą przez uczni, widzianą przez wiernych naśladowców, widzianą przez usprawiedliwionych. Wskazuje to również na wszystkich tych, którzy przychodzą na stan dziedzińca, do usprawiedliwienia i widzą tą ofiarę jako wystarczającą na zgładzenie ich grzechów. Że ta ofiara jest ofiarą wystarczającą. I jeszcze jeden ogień był. Ogień poza obozem, gdzie była palona skóra, mięso, wszystkie nieczystości bydląt. Te rzeczy, gdy były palone, wydawały nieprzyjemną woń. Jest to spojrzenie przez ludzi światowych. Dla świata ofiara naszego Pana daje nieprzyjemną woń. Dla nich życie Pana Jezusa to źle wykorzystany czas i zdolności. Jak tak zdalny człowiek mógł przesiadać z grzesznikami i celnikami. A więc ofiarowanie doskonałego człowieczeństwa było w oczach świata głupie i wstrętne. Ale ten ogień poza obozem, moglibyśmy powiedzieć, w obecnym czasie, w którym dzisiaj żyjemy, może wskazywać również, jak wielu chrześcijan patrzy na ofiarę Pana Jezusa. Chrześcijan z imienia widzą Jego cierpienia, widzą Jego trudności, Jego oddane życie, obwiniając innych za śmierć Pana Jezusa, lecz nie widzą, czego ta ofiara Pana Jezusa dokonała. Te 3 ognie wskazują, że wszystkie fazy Pańskiej ofiary zostały dokonane. Pan Jezus był gotowym wejść poza wtórą zasłonę. Kiedy arcykapłan dokończył ofiary z cielca, dokończył pojednania za kapłanów i lewitów, wychodził z powrotem na dziedziniec i rozpoczynała się druga część ofiary. Druga część ofiary za grzech, czynionej z ofiary kozła. W tym momencie nasz Pan uczynił zastosowanie swojej krwi. Dość wcześniej mówiliśmy, że swoją krew przedstawia Bogu Ojcu i mówi, że przedstawia ją za nas. I ona została przedstawiona za nas po wniebowstąpieniu. Ale tutaj, po dokonaniu tego dzieła, najwyższy kapłan dokonuje drugiej ofiary. I to wskazuje, że tej drugiej ofiary dokonuje już na mocy krwi, którą już dostarczył Bogu Ojcu. Wskazuje na zastosowanie swojej krwi za pozafiguralnych kapłanów i lewitów. Czyli inaczej moglibyśmy powiedzieć za nas. Co widoczne było w Dniu Zielonych Świątek, w Dniu Pięćdziesiątym. Wtedy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. To zesłanie Ducha Świętego jest dla nas dowodem, że zostało uczynione zadośćuczynienie za grzechy nasze, a nie całego świata. Dlaczego nie w tym czasie zostało uczynione zadośćuczynienie za grzechy całego świata? Ponieważ gdyby już było uczynione, to wszyscy by zostali napełnieni Duchem Świętym, ale tylko została napełniona malutka garstka. W przyszłości cały świat skorzysta z mocy tej krwi, ale w pierwszej kolejności korzysta malutka garstka. W 16 rozdziale Księgi Mojżeszowej, 5 wersecie czytaliśmy: a od zgromadzenia synów izraelskich weźmiesz dwa kozły na ofiarę za grzech ludu. Kozły miały być wzięte z obozu od synów izraelskich i przyprowadzone na dziedziniec, postawione przed drzwiami namiotu zgromadzenia. Kozły wzięte z obozu od synów izraelskich. Obóz dość często określamy mianem świat. Ale nasuwałoby się pytanie, z jakiego świata? Czy z pogańskiego, czy chrześcijańskiego? Gdybyśmy chcieli na dzisiejszy nasz czas, na czas, w którym żyjemy. Lecz wyraźnie jest wspomniane, że weźmie z obozu od synów izraelskich. A synowie izraelscy na kogo wskazują? Może w niektórych przypadkach na świat. Ale przez swych przywódców religijnych oni mieli kontakt z Panem Bogiem. Oni byli powiadomieni po części z planem Bożym. Obóz na dzisiejszy czas oznaczałby wszystkich chrześcijan, wszystkie lud, który rości pretensję, że jest duchowym Izraelem. Inaczej byśmy powiedzieli, że dzisiejsze chrześcijaństwo z imienia. Lecz to wskazałoby na obu. Lecz Pan powiedział: nie wszyscy, którzy mówią Panie, Panie, wejdą do Królestwa. Dlatego też apostoł Paweł powiedział, a jest to zanotowane w liście do Żydów w 13 rozdziale i 13 wersecie: wynijdźmy do Niego za obóz, znosząc urągania Jego. Obraz tych dwóch kozłów wskazuje na tych, którzy postanowili umrzeć z Chrystusem, ponosić zniewagę, ponosić urągowiska oraz utratę ludzkich nadziei. Wejście na obóz, wyjście za obóz oznacza podjęcie krzyża i naśladowanie Chrystusa. Oznacza to również zerwanie czułych więzów z przyjaciółmi chrześcijańskimi, z chrześcijanami z imienia, a czasami nawet zerwanie więzów z rodziną. Wyjście za obóz jest to gotowość, aby iść za Panem, aby być wiernym Jemu i aby być Mu wiernym za wszelką cenę, nie zważając na poglądy innych. Tak oto dwa kozły wzięte z obozu wskazują na tych, którzy zostali wzięci ze świata chrześcijańskiego, z jego grzesznego stanu, zostali przyprowadzeni na dziedziniec, zostali przyprowadzeni do stanu usprawiedliwienia, a następnie przyprowadzeni do drzwi namiotu zgromadzenia. Tam przedstawiają się Panu, że chcą umrzeć jako istoty ludzkie, że chcą się wyzbyć działu ziemskiego, działu restytucji i z ich Zbawicielem chcą cierpieć i z Nim wejść do duchowego stanu. Te dwa kozły przedstawiają nas, wszystkich, moglibyśmy powiedzieć, siedzących. Te dwa kozły przedstawiają lud Boży, tych, co poświęcili swoje ciała ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, o czym apostoł mówi w liście do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset. Lecz nastąpiło tam pewna rzecz, rzucenie losów, że jeden miał być Azazelowi, a drugi miał to być kozioł pański. Jeden miał być na ofiarę, a drugi miał być wypuszczony. To wskazuje, że Pan nie ma względu na osoby. To znaczy, że nie stanowi to różnicy dla Niego, który z tych, co się poświęcili na służbę, ma stać się ofiarą za grzech ludu. Każdy wierzący, gdy w ciągu wieku Ewangelii się ofiaruje, może być przyjęty jako ofiara za grzech ludu. Za grzech ludu ukazany w dniu pojednania. Rzucanie losów wskazuje, że klasa kapłańska będzie miała w tym udział. Lecz czy ja będę miał w tym udział? To w dużej mierze zależy ode mnie. Czy ja będę tą częścią ofiary ukazanej w koźle pańskim? Zabijanie kozła pańskiego na ofiarę wskazuje na nasze umarcie, na naszą śmierć jako ludzkie istoty. Kozioł, drodzy braterstwo, jest chudy w porównaniu, kiedy zestawimy go z cielcem. To wskazuje, że nasza ofiara jest o wiele, wiele mniejsza od ofiary cielca. To znaczy, że ofiara Kościoła jest o wiele, wiele mniejsza od ofiary Pana Jezusa. I mówi, że na ofiarę ma być złożony, na ofiarę za grzech. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 1 rozdziale i 24 wersecie mówi: dopełniał ucisków Chrystusowym w ciele moim za ciało Jego, którym jest Kościół. To oznacza, że Kościół jest wliczony w jedno ciało, w ciało Chrystusa i razem z Nim stanowi ofiarę za grzech ludu. Bez Niego ofiara ta by nic nie znaczyła. Wszystkie czynności z ofiarą kozła, pozostałe czynności, jak wniesienie krwi, są wykonane w taki sam sposób, jak z ofiarą cielca. Ta ofiara w pełni będzie przedstawiona Bogu Ojcu, kiedy ostatni członek stanie się ofiarą za grzech. Czyli inaczej mówiąc, kiedy ostatni członek Kościoła przejdzie poza wtórą zasłonę. Chciałbym jeszcze podkreślić, że Kościół nie dokonuje ofiary, lecz Kościół jest ofiarą. W figuralnym przedstawieniu najwyższy kapłan ofiarował zarówno cielca, jak i kozła. Co to wskazuje? Pan Jezus był ofiarą, a jednocześnie dokonywał ofiary. My możemy być ofiarą, ale nie możemy jej przedstawić Bogu Ojcu. tej ofiary, nasza ofiara może być przedstawiona, ale to zależy tylko i wyłącznie od najwyższego kapłana. No to jak? Nic nie możemy zrobić? Czyli wszystko zależy od najwyższego kapłana. Nie. Coś możemy zrobić. Jedynie, co możemy uczynić, to poświęcić samego siebie tak, abyśmy byli dobrowolnymi ofiarnikami. Następnie to zależy od najwyższego kapłana, aby przypisał nam swoje zasługi, aby ofiara nasza mogła być przyjęta z jego rąk. Czyli w pewnej części, drodzy braterstwo, zależy od nas, czy my zechcemy być ofiarą. Pan Bóg w swoim zarządzeniu sprawił, aby zanim ofiara Pana Jezusa zostanie zastosowana, ludzkość najpierw przepłynęła za Kościół i Kościół stał się częścią ofiary. Nasza ofiara, jeśli byśmy chcieli tak określić, jest tylko i wyłącznie współudziałem z ofiarą naszego Pana. To znaczy, że nasza ofiara bez ofiary Pana Jezusa nic nie znaczy. Nasz, czyli Kościoła, udział w ofierze za grzech świata nie jest i nie powstał z żadnej konieczności, ale tylko i wyłącznie z powodu boskiego zarządzenia. I możemy, drodzy braterstwo, być wdzięczni, że Pan Bóg dał takie zarządzenie, które dozwala nam przystąpić z Chrystusem, uczestniczyć w Jego cierpieniach, z Nim umrzeć, jak również uczestniczyć w Jego chwalebnej naturze, w Jego dziele sprawowania wszelkiego błogosławieństwa dla rodzaju ludzkiego. A więc sprawa naszego cierpienia z Jezusem jest rzeczą łaski dla Kościoła. Nie jest to wcale koniecznością. Ponieważ śmierć Jezusa jest wszystkim, co było potrzebne na uwolnienie świata spod boskiego wyroku śmierci, ta śmierć Pana Jezusa wystarczała. Ale apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 2 rozdziale i 5 wersecie mówi: budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo, ku ofiarowaniu ofiar przyjemnych Bogu. Więc apostoł jak gdyby nas namawia, że mamy taką możliwość. Pan Bóg dał takie zarządzenie. A wy się budujcie, skorzystajcie z tego zarządzenia, a staniecie się jedną ofiarą. Jest to wspaniałe zarządzenie, za które możemy dziękować Panu Bogu, że nie tylko, że nas pojednał ze sobą, ale dał również i usługę pojednania. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, 5 rozdziale, a 17 wersecie tak pisze, od 17. I tak jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, ale wszystkie się nowymi stały. A to wszystko z Boga jest, który nas samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam usługę pojednania. Dał nam możliwość wziąć udział w usłudze pojednania całego rodzaju ludzkiego. My możemy skorzystać z tego wspaniałego zaproszenia, z tego wspaniałego zarządzenia Bożego, że nie tylko samego Pana Jezusa chciał podnieść do duchowego stanu, do boskiej natury, ale upodobało mu się w tym zarządzeniu, w swym zarządzeniu, podnieść też z upadłego rodzaju ludzkiego niektóre jednostki, które mają stanowić ciało Chrystusowe, które mają stanowić królewskie kapłaństwo. I naszym staraniem, drodzy bracia, jest, aby w tym kapłaństwie się znaleźć. Tego braterstwu życzę, jak i sam gorąco pragnę.